Rozdział 7. Studia i okupacja. Lata 1942-1944. Rok 1942 był dla mnie przełomowym rokiem okupacji. Złożyło się na to kilka różnych spraw. Rozpoczęcie studiów na podziemnej politechnice, samodzielne życie w Warszawie, bo cała rodzina przeniosła się do Zarybia, zaostrzenie terroru okupacyjnego i moje zaangażowanie w konspirację. Wszystkie te wydarzenia stworzyły nowe wyzwania, którym musiałem sprostać. Czułem się już dorosłym. Skończyłem 18 lat. Pierwszym wyzwaniem była dla mnie nowa szkoła. Ukończyłem technikum. Z dumą podpisywałem się jako technik na planie budynków gospodarczych w Zarybiu, który zrobiłem dla ojca. Ale musiałem się uczyć dalej. Niespodziewaną szansą stała się 2-letnia Państwowa Wyższa Szkoła Techniczna, otwarta w głównym gmachu Politechniki i oparta na zespole profesorskim uczelni. Poszedłem na Wydział Inżynierii, kontynuując trochę przypadkowo wybrany kierunek. Nieźle przeszedłem egzaminy wstępne i zacząłem życie studenta. Było to życie podwójne. Szkoła bowiem działała w 2 zupełnie różnych wymiarach. Pierwszy, oficjalny, pod niemieckim dyrektorem, realizował program dla takich trochę lepszych techników. Drugi, tajny, obejmował program normalnej politechniki. To była dziwna szkoła. Dyrektor Niemiec, profesorowie Polacy, studenci też. 4 wydziały, ponad 1000 młodych ludzi i w dodatku zaangażowanych w konspirację. Udają, że studiują szkółkę techniczną, a robią program politechniki. Niemiecki dyrektor musiał się czegoś domyślać, ale przymykał oko. Wciąż zdarzały się aresztowania. Bywały naloty gestapo na szkołę, ale nieszkodliwe. Pamiętam jedną zabawną sytuację. Pośród różnych modeli i eksponatów przy gmachu fizyki stała stara armata. Koledzy bardzo się z nią lubili fotografować. Przy jednym z chłopców gestapo znalazło takie zdjęcie. Wybuchła afera. Przeprowadzono dochodzenie. Na szczęście niegroźne. Skończyło się wywiezieniem armaty przez Niemców. Uczyły mnie sławy przedwojennej Politechniki Warszawskiej. Fascynujące były wykłady Mariana Lalewicza z historii architektury, który gładząc abakus doryckiego kapitela, mówił, że przeżywa to tak, jak gdyby gładził ramię kobiety. Fantastycznie się słuchało, tylko że potem musieliśmy ten abakus wykreślić, przekroić i przeniknąć innymi formami geometrycznymi czy architekturalnymi. To już nie było romantyczne, lecz bardzo wymagające i trudne. Świetnie wykładał Kazimierz Zarankiewicz. Jego wykłady z mechaniki teoretycznej pamiętam jako pełne swady i temperamentu. Wstrząsał swoją bujną, siwą czupryną. Z tyłu głowy miał czarną kępkę włosów, tworzącą zabawną łatkę. Nazywaliśmy go z wielką sympatią nasz łaciaty. Nie stronił od anegdot i dowcipów. Kiedyś, gdy tłumaczył wpływ zmiany skali przedmiotu na jego istotę, powiedział, że przecież kanapa z szyną i kanapka z szynką to są 2 różne rzeczy, mimo że dokonano tylko zdrobnienia. Każdy z profesorów tworzył swoją własną atmosferę. Wacław Paszkowski, jeden z najlepszych polskich żelbeciarzy, był nastawiony niesłychanie pragmatycznie. Został później moim promotorem i bardzo się lubiliśmy. Powtarzał mi ciągle: pamiętaj, zaprojektujesz najwspanialszą konstrukcję świata i ją wykonasz, ale potem nie dopilnujesz dekarza. Pokaże się zaciek w kącie sufitu i wszyscy powiedzą, że nic nie potrafisz i że jesteś kiepskim inżynierem. Ludzie patrzą na detal, a nie na całość. To znacznie łatwiej krytykować i łatwiej pokazać swoją rzekomą mądrość. Te słowa wspominałem wielokrotnie, gdy wielkie reformy państwa krytykowano z zupełnie nieistotnych powodów, które były odkrywane przez rzekomych specjalistów atakujących to, co sami potrafili zrozumieć, a nie obejmujących istotnych celów i problemów wprowadzanych zmian. Naszym postrachem był profesor Otto, prowadzący geometrię. Nie dał się nigdy nabrać. Mieliśmy na wydziale dwóch bliźniaków, identycznych. Uczyli się tylko połowy kursu, wzajemnie zastępując się na egzaminach, nawet ustnych, aż trafiła kosa na kamień, czyli na Otte. Wezwał ich na egzamin obu jednego dnia. Wziął pierwszego indywidualnie na przesłuchanie, a kiedy wychodził, złapał go za rękę i piórem zrobił krechę na dłoni, aby nawet w drzwiach nie mogli się zamienić. Pech bliźniaków polegał na tym, że ten pierwszy zdawał nie za siebie, tylko za tego drugiego. I bardzo dobry stopień zarobił ten, który mało co umiał, a ten rzeczywiście mądry dostał ledwie dostatecznie. W zespole nauczającym byli też starsi inżynierowie, których wiedza opierała się na doświadczeniach sprzed wielu lat. Uczyli nas na przykład wzorów na siłę pociągową zaprzęgów konnych, bo za ich czasów tylko koń ciągnął. Pamiętam, jak jeden z inżynierów, którzy kończyli jeszcze carskie szkoły, opowiadał, że jego ojciec, też inżynier, budował kolej transsyberyjską. Panie, mówił, przeciągając z rosyjska, to był bogaty człowiek. Miał 3 kochanki, wszystkie w brylantach. Profesorowie chcieli wykształcić nas na pełnych inżynierów. Ale jak to zrobić, jeśli do dyspozycji były tylko 2 lata i brakowało laboratoriów i wielu podstawowych pomocy? My też chcieliśmy zaliczać program Politechniki, ale to po prostu nie było możliwe. Pracowałem po 12 godzin dziennie, jednak nie byłem w stanie opanować całego materiału. Musiałem ustalić priorytety. Jak zawsze pociągała mnie praktyka, więc postanowiłem, że najważniejsze są dla mnie przedmioty praktyczne. I te programy realizowałem solidnie. Studia pochłaniały mi dużo czasu. Najgorzej wspominam kreślenie. Wówczas obowiązywała zasada, że inżynier musi umieć kreślić. Trzeba więc było kreślić dziesiątki arkuszy pełnych wykresów i schematów. Musiało to być wykreślone pięknie i opisane jasnym, czytelnym i ładnym liternictwem, co wymagało wielu godzin pracy. Mój pragmatyzm nie akceptował takiej straty czasu, gdy brakowało go na rzeczy, według mnie, ważniejsze. Więc nie miałem sukcesów kreślarskich, ale jakoś zaliczałem. Całe godziny pochłaniały obliczenia. Liczyło się na piechotę z pomocą ręcznie kręconych maszynek na 4 działania. A litanie równań do rozwiązywania przy projektowaniu bardziej złożonych konstrukcji były nieskończenie długie. Udało mi się wypożyczyć z biura siły i światła cud ówczesnej techniki, arytmometr elektryczny. Opanowałem go wyśmienicie, reagując nie tylko na jego wskazania, ale nawet na głos. Oszczędzałem dzięki temu wiele czasu i budziłem zazdrość u kolegów. W szkole wspomagaliśmy się wzajemnie, oszukując profesorów, jak się dało. Studencka pomysłowość nie zna granic. Na jeden z najdziwniejszych sposobów wpadłem sam. Starszy inżynier sprawdzał listę, więc musieliśmy chodzić na zajęcia. Ale potem wskazywał palcem i wywoływał do odpowiedzi na oko, a nie według listy. Więc trzeba było być na początku, a potem zniknąć, żeby nie zapytał. Ćwiczenia odbywały się w małej salce na pierwszym piętrze obok głównego wejścia. Za oknem znajdował się parapet szeroki na 1,5 metra. Więc jak pan inżynier sprawdził listę i odwracał się do tablicy, to ja wskakiwałem na okno, wyłaziłem na zewnątrz na parapet i rozkładałem inną robotę. Kiedyś inżynier zainteresował się nawet, kto siedzi za oknem, ale mu koledzy powiedzieli, że to ktoś z innej grupy. Jakoś te ćwiczenia zaliczyłem. Miałem 100% obecności i żadnej dwójki. Zawsze z rozrzewnieniem patrzę na ten parapet, gdy przechodzę koło Politechniki. Ale to wszystko nie wystarczało. Byłem dobry ze wszystkich przedmiotów technicznych. Kochałem statykę. Rozumiałem konstrukcje stalowe i żelbet. Ale geometria analityczna stała się dla mnie nie do przebycia. Z wykreślną jakoś szło, choć z trudem. Z matematyką straciłem kontakt na poziomie całek i różniczek. Nie miałem żadnych szans, by ją zdać. Ale jak ukończyć Politechnikę, nie zaliczywszy matematyki? Zbawienna okazała się nasza koleżeńska spółdzielnia. Wykłady odbywały się w nieistniejącym już dziś wielkim audytorium na pierwszym piętrze głównego gmachu. Tam też odbywały się egzaminy pisemne. Mieliśmy opracowany system wzajemnej pomocy. Z tyłu znajdowały się dwa wejścia i balkon. Dało się też dostać pod podłogę amfiteatru. A w podłodze były dziury. Więc jakimś cudem pozdawałem wszystkie egzaminy i z tych przedmiotów, które lubiłem, i z tych, których nie bardzo rozumiałem. Miałem wtedy chyba jedyny raz w życiu grupę zaprzyjaźnionych kolegów. Było nas 9 i stanowiliśmy silny zespół, wzajemnie się uzupełniając. Przyjaźniłem się przede wszystkim z Olgierdem Kuskiem. Remi Domański po uzyskaniu dyplomu technika budowlanego przeniósł się na tajną szkołę medyczną i został później znanym lekarzem. Blisko byłem też z Włodkiem Jęczem i jego kuzynem, Mietkiem Więckowskim oraz parą kuzynów z Ożarowa, Stefanem Machlejdem, synem komisarza policji oraz Gutkiem Gotszalkiem. Po nazwiskach widać, że pochodzili z rodzin imigracyjnych i prawie wszyscy przeszli przez ewangelickie gimnazjum Reja. Do naszej grupy należał też trochę starszy kolega Janek Sztukę, który zaczął jeszcze studia przed wojną. Niestety, historia rozbiła tę grupę. Nasze życiorysy skrzyżowały się w biegu tylko na krótko. I niebawem życie pokierowało losem każdego z nas inaczej. Pierwszy odszedł Olgierd Kuskę. Gestapo aresztowało go w maju lub czerwcu 1944 roku. Przyszli też po Włodka Jęcza, ale nie złapali go, więc musiał się zapaść gdzieś pod ziemię. Olgierd podobno został bardzo szybko rozstrzelany na Palmirach. Zaraz potem zaczęło się powstanie i z większością nie zobaczyłem się już nigdy. Wielokrotnie zastanawiałem się, co mi dały studia. Życie i moje zmieniające się zainteresowania spowodowały, że wielokrotnie zmieniałem wykonywane zawody. Umiejętności nabyte w czasie studiów przydawały mi się bardzo krótko. Ale czy studia były całkiem nieprzydatne? Podczas tych studiów nauczyłem się przede wszystkim inżynierskiego realizmu, logicznego myślenia, myślenia opartego na faktach i świecie rzeczywistym. Trzeba się podporządkowywać prawom fizyki i w ich ramach szukać właściwych rozwiązań, bo w technice nie ma miejsca na myślenie życzeniowe i naginanie rzeczywistości do własnej wizji świata. Tą zasadą kierowałem się wielokrotnie później, gdy przyszło mi uczestniczyć w zmianach organizacji państwa. Zawsze się koncentrowałem na tym, co mogę zmienić i zawsze starałem się dostosować do tego, czego zmienić nie mogłem. Niestety tej oczywistej zasady często politycy nie respektują. Inżynier buduje struktury, które muszą być stabilne i wytrzymać wszelkie negatywne zewnętrzne oddziaływania. Tak jak budowla ma być stabilna, tak też każda instytucja, konstrukcja prawna czy gospodarcza musi przetrwać działanie sił, które chciałyby ją zniszczyć. Musi być przygotowana do konfrontacji z kryzysami i wrogimi zachowaniami. Trzeba je umieć przewidywać, budować konstrukcje i mechanizmy zapewniające jej wewnętrzną siłę, aby się mogła obronić. Należy zapewnić zgodne działanie wszystkich jej elementów. W istocie, zarówno w konstrukcjach budowlanych, jak i w projektowaniu instytucji społecznych i mechanizmów gospodarczych obowiązują te same zasady. Fascynowała mnie statyka, a szczególnie rozkład sił w złożonych konstrukcjach. Czasami stawiałem krzesło na jednej nodze i zastanawiałem się, jak pracują jego poszczególne części, które w takiej sytuacji były jednocześnie ściskane, zginane, skręcane i ścinane. Lubiłem przesuwać obciążenia na projektowanych kratownicach i analizować, jak się zmieniają siły w ich poszczególnych elementach. Było dla mnie fascynujące odkrywać te długie łańcuchy wzajemnych związków i powiązań, które powstawały w wyniku zmieniających się układów sił zewnętrznych. I stwierdzić, że rzeczywiste zagrożenia powstawały wcale nie tam, gdzie się mogłem spodziewać, ale w zupełnie innych miejscach, często bardzo oddalonych, gdzie następowało skumulowanie negatywnych zjawisk przenoszonych przez różne łańcuchy przyczyn i skutków. Myślę, że właśnie dzięki tym studiom nad kratownicami łatwiej mi było potem zrozumieć złożoność wielkich systemów, jakimi są miasta, i programować reformy funkcjonowania organizmów społecznych i instytucjonalnych, mając na względzie te łańcuchy wzajemnych powiązań i sprzężeń, i poszukiwać punktów potencjalnych zagrożeń, które mogą występować i zniszczyć efekty wprowadzonych zmian. Wróćmy jednak do dawnych lat. Aleja Przyjaciół znalazła się w dzielnicy niemieckiej. Od początku 1942 roku, a nawet wcześniej, Niemcy zaczęli przejmować kolejne mieszkania. Byliśmy jednymi z ostatnich, bo mieszkanie było za duże na potrzeby normalnych pracowników niemieckich. W końcu jednak znalazł się zainteresowany. Stigler, austriacki przedstawiciel BMW, kierujący zakładem na Okęciu, przejął mieszkanie jako świetlicę załogi BMW, ale tak było tylko w teorii. W rzeczywistości zajął z żoną tylko nasze pokoje dziecinne na 5. piętrze, a mieszkanie podstawowe pozostawił nam. Zamieszkałem w pokoju ojca. Hanka, która się rozwiodła w tym czasie, też tu mieszkała, gdy była w Warszawie. Dom prowadziła Runia. Cała rodzina przeniosła się do Zarybia. Tam żyło się nieporównywalnie łatwiej. Mieliśmy całe gospodarstwo do dyspozycji, więc o jedzenie nie musieliśmy się martwić. A dom przynosił dochody. Po przebudowie znajdowało się w nim około 20 pokojów sypialnych, kilka zajmowaliśmy my, ale ogromna większość została wynajęta. W lecie 1942 roku przeżyliśmy pierwsze mocne uderzenie gestapo. Aresztowano mojego stryja Józefa. To był niezwykle odważny człowiek. Nie wiem, w co się zaangażował. Po osadzeniu na Pawiaku też działał na rzecz innych. Został sanitariuszem i wykorzystywał tę funkcję jako listonosz gry psów i organizator przepływu informacji. Potem zesłano go do Auschwitz, a jeszcze później do Mauthausen. Uwolniony przez Amerykanów, ważył 48 kg. Wrócił do Polski w 1945 roku, żeby poznać swoją córeczkę Urszulkę, która się w międzyczasie urodziła. Po aresztowaniu stryja zarząd gospodarstwa przejął Felix Ofierski, uciekinier z Poznańskiego, na którym ciążył wyrok niemiecki. Na rolnictwie trochę się znał. Studiował je na Uniwersytecie Poznańskim przed wojną. Pracował bardzo efektywnie, a jednocześnie dowodził lokalną placówką przyjmowania zrzutów alianckich. Ale o tym za chwilę. W lecie 1942 roku zorganizowaliśmy zawody sportowe. To była jakaś próba oderwania się od rzeczywistości i na przekór wszystkiemu poszukiwania radości życia. Powstały dwie drużyny. Nasza Zarybska, do której przyłączyła się młodzież z sąsiedniej części Podkowy i Młochówka, w tym też nasza sąsiadka Maria Kwaśniewska, brązowa medalistka w rzucie oszczepem z Olimpiady Berlińskiej. Jako profesjonalistce nie pozwolono jej brać udziału w konkursie lekkoatletycznym, grała tylko w drużynie siatkówki. Drugą była drużyna Lil Popów, która wystąpiła pod nazwą Flegminek, nawiązującą do młodego Lil Popa znanego ze swej flegmy. Reprezentowali Podkowę Zachodnią. Dołączyły do niej Marysia i Teresa Iwaszkiewiczówny ze Stawiska. Tutaj mała dygresja. Podkowa powstała jako spółka siły i światła, banku spółek zarobkowych oraz Stanisława Lilpopa, który był właścicielem folwarku Wilhelmów, zajmującego teren późniejszej Podkowy. Jego jedyna córka Anna wyszła za mąż za Jarosława Iwaszkiewicza, wbrew opinii ojca. Iwaszkiewicz był kimś obcym w tej rodzinie i serdecznie nielubianym. Nie miał wystarczających dochodów. Był więc na utrzymaniu teścia, co powodowało dodatkowe napięcia. Stary Lilpop postanowił odseparować się od zięcia. Przekazał Iwaszkiewiczom dom w Stawisku oraz swoje udziały w Podkowie Leśnej. Iwaszkiewicz zaczął nimi dysponować i z nich się utrzymywać. To spowodowało kontakty biznesowe z siłą i światłem. Ale ojciec mój nie chciał mieć kontaktów towarzyskich z Iwaszkiewiczem. Miał o nim nie najlepszą opinię. Opinia ta pogłębiła się w latach komunizmu, gdy ojciec i nasza rodzina znaleźli się na czarnej liście, a Iwaszkiewicz głosił chwałę systemu i odgrywał rolę wyroczni w sprawach kultury i literatury reżimowej. Ale wróćmy do naszej olimpiady 1942. Przez kilka tygodni, w każdą sobotę i niedzielę, odbywały się zawody. Sędzią głównym został mój ojciec. Byli kapitanowie obu drużyn, asystenci, sędziowie poszczególnych konkurencji i cały aparat liczący punkty. Konkurencje były dziwne, dostosowane do warunków, chęci i umiejętności. Mieliśmy więc pływanie na stawach w żółwinku, siatkówkę, skoki wzwyż i w dal, rzut kulą, czyli kamieniem, zawody rowerowe, mecz krykieta i mnóstwo innych. Ja występowałem razem z Andrzejem Główczewskim i Rysiem Majewskim w drużynie rowerowej. Mieliśmy trzy konkurencje. Kilkusetmetrowy sprint aleją w Stawisku, cross country w Zarybiu oraz zawody zręcznościowe. Najzabawniejsze były właśnie te ostatnie. Objeżdżało się kilka razy w kółko klomb przed domem, wykonując różne zadania. Za każde dotknięcie nogą ziemi leciały punkty karne. Leciały też za niewykonanie wyznaczonych i to wcale niełatwych zadań. Na przykład trzeba było, przejeżdżając między stolikami, poprzestawiać na nich butelki, przesiąść się na drugi rower, podnosić coś z ziemi. Najtrudniejsze zadanie to rozebranie się na rowerze. Należało zdjąć trzy części garderoby, jakąś kurtkę, koszulę i spodnie, nie dotykając nogą ziemi. A na koniec przejeżdżało się pod altaną i przez pociągnięcie sznura wylewało się sobie cały kubeł wody na głowę. Śmiechu było co niemiara. W końcu wygrała drużyna Flegminka, ale tylko jednym punktem. Więc przegraliśmy honorowo. Oni też odebrali puchar ufundowany przez ojca. Było dla mnie wielką satysfakcją, gdy po wielu latach spotkałem jednego z naszych ówczesnych przeciwników, który mi powiedział, że ma ten puchar u siebie w domu. Mieszkałem w Warszawie w Alei Przyjaciół razem z Hanką, jeśli była w stolicy. Zaangażowała się po uszy w konspirację w Narodowych Siłach Zbrojnych, NSZ. Nie wiem, jak ona tam trafiła. Zdaje się, że dodatkowym bodźcem był jej dowódca, major Piotr, z którym się bardzo lubili. Przyjacielem Piotra był Zygmunt. Dziwna, ale i frapująca postać. Jak się po wojnie dowiedzieliśmy, nazywał się Pisarzewski. Był Żydem i członkiem NSZ. Osobliwe połączenie, ale okazuje się, że wszystko jest możliwe. Razem z Zygmuntem robili najdziwniejsze operacje. Zjawiali się o dziwnych porach dnia, a czasem i nocy. W domu mieliśmy magazyn jakichś papierów i materiałów, a także powielacz i ciągle coś się kręciło. Głównym magazynierem była nasza Runia. Dawaliśmy jej jakieś paskudstwa do schowania i mówiliśmy: schowaj, jak cię złapią z tym, to cię powieszą. A ona brała i gdzieś chowała. Potem mi powiedziała, że jej najlepszy schowek był w rynnie sąsiedniego domu, gdzie mieszkali Niemcy. Wkładała tam papiery z naszego balkonu. Mieszkanie w samym środku dzielnicy niemieckiej łączyło się z niebezpieczeństwami. Któryś z Niemców mógł się do nas przyczepić przy jakiejkolwiek okazji. Mieszkaliśmy przecież przy samej siedzibie Policji Kryminalnej na Świętej Teresy, obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości, i w pobliżu Alei Szucha. Pewne momenty były naprawdę niepokojące. Na przykład podczas sowieckiego nalotu na Warszawę Niemcy oszaleli. Biegali po ulicy, strzelali, patrzyli, czy okna są zaciemnione. Gdyby któremuś z nich przyszło do głowy poszukać Polaków, to nasz los mógłby być fatalny. Hanka zaproponowała mi wejście do Narodowych Sił Zbrojnych. Zgodziłem się bez żadnych zahamowań. Było dla nas oczywiste, że każdy Polak powinien gdzieś się zaangażować, aby uczestnicząc w podziemnym państwie, spełniać swój obowiązek obywatelski. Wielokrotnie rozmawialiśmy o tych sprawach w domu. Opinia ojca zawsze miała dla nas największe znaczenie. A ojciec był pragmatykiem, zdolnym do zimnej oceny, opartej na realnej sytuacji. Uważał, że działalność polskiego ruchu oporu jest potrzebna i państwo podziemne musi istnieć, aby organizować społeczeństwo. Było to konieczne wobec narastających zagrożeń. Sądził jednak, że polska działalność podziemna nie ma, bo nie może mieć wpływu na wynik wojny. A więc podstawowy wysiłek powinno się włożyć w przetrwanie i ograniczenie zniszczeń Polski. Nie chodziło jedynie o zniszczenie materialne. O sile kraju decydują ludzie, więc trzeba w jak największym stopniu zachować ich potencjał i kształcić młodzież, aby być gotowym do podjęcia pracy nad odbudową po zakończeniu okupacji. To, jak uważał ojciec, było moim głównym obowiązkiem wobec Polski. Przynależność do podziemnej armii stanowiła oczywisty obowiązek, ale uważał, że nie powinienem nadmiernie angażować się w akcje podziemia. Priorytet to nauka i przygotowanie do odbudowy kraju, powtarzał. Uważał, że przyszłość Polski będzie rozstrzygana po okupacji, a nie w czasie wojny. Myślę, że właśnie w tych latach kształtowały się zasady, którymi później kierowałem się w życiu. Moi amerykańscy przyjaciele mówili, że jestem goal-oriented, zorientowany na cele. To chyba dobre określenie. Zawsze starałem się sobie wyznaczać cele, a wśród nich priorytety, na których koncentrowałem wysiłki, odsuwając na dalszy plan inne sprawy. Czasami moi przyjaciele mieli do mnie pretensje, dlaczego nie zajmuję się tą czy inną sprawą, przecież to takie ważne. W odpowiedziach bywałem nawet brutalny. Tak, to ważne, mówiłem, ale ja się tym zajmować nie będę. Nieraz się obrażali, ale ja wiem, że jak się chce coś zrobić, to trzeba skoncentrować wszystkie dostępne siły na wybranym zadaniu. Nie wolno ich rozpraszać. Trzeba umieć powiedzieć nie. Zawsze mnie denerwowało, gdy ludzie pracują w jodełkę. To znaczy idą najpierw wzdłuż głównego toru, ale nie potrafią się go trzymać i zaczynają schodzić na tory boczne w boczne gałązki. W końcu gubią się w nadmiarze słusznych celów. Ojciec też angażował się w konspirację, ale miał specyficzną sytuację i bardzo określone poglądy. Przede wszystkim był wielkim autorytetem i z jego zdaniem wszyscy się liczyli. Ze względu na wiek już nie nadawał się do działań czysto wojskowych. Miał do nich zresztą ambiwalentny stosunek. Chciał myśleć o przyszłości i odbudowie kraju. Bardzo negatywnie odnosił się do polityków dawnego obozu Piłsudczykowskiego. Uważał ich za nieuków. Źle oceniał też naszych dowódców wojskowych. Świeże doświadczenia 1939 roku w pełni tę ocenę uzasadniały. Wielu uważał za bufonów, przekonanych o swej wiedzy i inteligencji, ale w rzeczywistości o niskim poziomie intelektualnym i przede wszystkim o braku poczucia odpowiedzialności. Przykłady dowódców, którzy pozostawiali swoje armie i dywizje, szybko się ewakuując na tyły, były w powszechnej pamięci. Zdarzały się oczywiście wyjątki. Wysoką renomę miał u niego na przykład Rowecki. To był człowiek otwarty, który rozumiał zmieniający się świat i nowoczesną technikę. Mało kto pamięta, że był twórcą i dowódcą drugiej naszej brygady zmotoryzowanej. Gdy wybuchła wojna, brygada Roweckiego była jeszcze w fazie organizacji, ale odegrała rolę w walkach, chociaż została rozbita nad Wisłą. Ojciec głęboko wierzył w ostateczną klęskę Niemiec i myślał przede wszystkim o przyszłości. Obawiał się, żeby nie wrócił do władzy obóz sanacji. A gdy słuchało się głosów z Londynu, tego się wykluczyć nie dało. Walka w łonie emigracyjnego rządu była ostra i nikt nie wiedział, jak zostanie rozstrzygnięta. Dziś się o tym nie pamięta. Ojciec utrzymywał kontakty z delegaturą rządu i komendą główną AK, ale nie chciał wejść w żadne struktury, które ograniczyłyby mu swobodę myśli i działań. A wówczas istniały różne alternatywy. Wiele grup dyskutowało o przyszłym ustroju. Ojciec włączył się wraz z innymi przedstawicielami świata przemysłu do organizacji, która przyjęła nazwę Służba Cywilna Narodu i w ramach której zajmował się koncepcją przyszłej organizacji gospodarczej kraju. Była to grupa związana z ruchem narodowym, a swoje koncepcje opierała na założeniu koordynacji działań państwa i prywatnej gospodarki. Państwo miało wspierać przedsiębiorców w realizacji podstawowych celów, ale nie ingerować w gospodarkę bezpośrednio. Myślę, że istotną rolę we wciągnięciu ojca do tej organizacji odegrał Jerzy Iłakowicz, jedna z bardziej aktywnych osobistości politycznych grupy Szańca i NSZ. Rodzina Iłakowiczów, właścicieli majątku Łaziska w Lubelskiem, była skoligacona z rodziną żony mego stryja, a moja matka przyjaźniła się z żoną Jerzyka, Renią, wybitnie piękną kobietą, polską matą Harry. Osoba o nieprawdopodobnej odwadze i zaangażowaniu była aresztowana przez gestapo. Udało się spowodować jej zesłanie do Majdanka, co miało ją uchronić przed śledztwem i torturami na Szucha. Stamtąd została wykradziona przez kolegów przebranych za gestapowców. W 1943 roku jej ciało znaleziono na polu mokotowskim. Została zastrzelona. Prawdopodobnie przez bojówkę komunistyczną. Wstąpiłem do NSZ i byłem skierowany do podchorążówki. Nie interesowała mnie jakakolwiek działalność polityczna. Uczestnictwo w organizacji wojskowej uważałem za swój obowiązek. Na politykę nie miałem ani ochoty, ani czasu. Uczestniczyłem w szkoleniu wojskowym i po roku zdałem egzamin. Zostałem starszym strzelcem pod chorążem i mianowano mnie dowódcą drużyny chłopców w internacie na Senatorskiej. Zacząłem z nimi szkolenia, ale to już była wiosna 1944 roku i wiele nie zrobiliśmy. Organizowano też dla nas wykłady polityczne. Niektóre spotkania były ciekawe. Wtedy po raz pierwszy zetknąłem się z dyskusjami o ustroju państwa i o problemach społecznych. Żądanie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej bardzo nam się podobało. To było proste i oczywiste. Natomiast rozważania ustrojowe były dla nas trudno zrozumiałe i abstrakcyjne. Sugestie, aby głowa państwa nosiła tytuł Piasta, przyjmowaliśmy z uśmiechem. Nie bardzo chwytaliśmy sens ustroju korporacyjnego na wzór tego, jaki w Portugalii stworzył Salazar. Nie byliśmy do takich dyskusji przygotowani, więc puszczaliśmy to rozważania mimo uszu. Natomiast sugestie jakiejś formy monopartii wydawały się nam wówczas interesujące. Żyliśmy pod okupacją. Było jasne, że po wojnie trzeba będzie wykonać gigantyczną pracę nad odbudową kraju. Potrzeba zorganizowania wspólnego wysiłku całego społeczeństwa wydawała się oczywista. Wierzyliśmy w powszechną dobrą wolę, a nasza wiedza na temat zasad i zagrożeń demokracji była właściwie bliska zeru. NSZ opierały się na ideologii przedwojennego ONR, partii nacjonalistycznej i antysemickiej. Hasło Polska dla Polaków nadal więc w tych wykładach podtrzymywano, chociaż zmieniły się okoliczności, a tym samym treść tego hasła. W roku 1943 nikt nie śmiał podnosić haseł antysemickich. Holokaust był w pełnej realizacji, a powstanie w getcie właśnie upadło. Byliśmy pod zbyt silnym wrażeniem tego zbiorowego morderstwa i własnej bezsilności, aby mu przeciwdziałać. Przedwojenne problemy polsko-żydowskie odeszły w przeszłość. Przestały istnieć. Nie wracano w naszych spotkaniach do nich. Natomiast pojawiła się sprawa ukraińska. Zjawiali się ludzie, którzy w walkach na wschodzie uczestniczyli. I ona stawała się głównym problemem w dyskusjach dotyczących mniejszości. Te wszystkie wykłady i koncepcje w warunkach okupacji to była zupełna abstrakcja. Ale szkolenia dawały okazję do dyskusji. I to się liczyło. Nie wydaje mi się, aby nas wychowywano na nacjonalistów. Chcieliśmy po prostu wolnej Polski. I po to byliśmy w organizacji wojskowej. A że trafiliśmy do NSZ, to właściwie przypadek. Szło się tam, gdzie miało się kontakt przez przyjaciół. A mało kto był tak zorientowany w polityce i przywiązany do jakichkolwiek programów. A zmieniać organizację nie było łatwe i miało zawsze posmak nielojalności w stosunku do kolegów. W czasie podchorążówki otarłem się o śmierć. Na szkolenia używaliśmy w niedzielę biura Siły i Światła na Marszałkowskiej. Mieliśmy do dyspozycji cały duży lokal, wiele pokojów i nawet przeciwpożarowe skrzynie z piaskiem, które wykorzystywaliśmy jako modele terenu. Latem 1943 roku w niedzielę rano wracałem z Zarybia do Warszawy na zbiórkę. Jako materiał do nauki dostałem schemat pistoletu z opisem instrukcji. Miałem go przywieźć z powrotem. Ubierając się rano, długo się zastanawiałem, gdzie te instrukcje schować. Kładłem do buta, za skarpetkę, ale jakoś mi to nie pasowało. Wkładałem w różne miejsca i wyjmowałem, i nie mogłem się zdecydować. Pierwszy raz przeżywałem takie niezdecydowanie. W końcu wziąłem książkę, obłożyłem gazetą i pod jedną z okładek włożyłem instrukcję. Wsiadłem do kolejki. Zająłem miejsce z przodu wagonu, zaraz za przedziałem dla Niemców. Kolejka ruszyła, a ja spokojnie zacząłem czytać książkę. Nagle za otrębusami pociąg stanął. Cały skład otoczyła żandarmeria. Weszli wszystkimi drzwiami. Nie ruszać się? Wejściem naprzeciwko mnie wszedł młody oficer. Od tyłu szli cywile, wszystkich legitymując i rewidując. Oficer dłuższą chwilę czekał, ale ponieważ tamci posuwali się powoli, to zaczął sam działać. Byłem najmłodszy, więc zaczął ode mnie. Najpierw musiałem okazać dowody tożsamości, potem zaczął mnie macać, oczywiście złapał za skarpetki i kazał buty zdjąć. Później wziął moją książkę i patrząc mi w oczy, zaczął odwijać gazetę. Zdjął jedną okładkę, tę, pod którą nic nie było. A potem rzucił mi książkę na kolana, nie zaglądając dalej. Gdy zbliżyli się cywile, powiedział: ja już ich sprawdziłem. Wysiedli. Kolejka ruszyła. Nie wiedziałem, co się stało, ale jestem przekonany, że ten oficer musiał wyczuć przez gazetę, że pod nią był schowany inny papier. Najwyraźniej nie chciał go znaleźć. Jestem pewien, że uratował mnie świadomie. Życie w Warszawie stawało się coraz trudniejsze. Niebezpieczeństwo czyhało wszędzie. Kiedyś przechodziłem Mokotowską przez skrzyżowanie z Piękną, a tu jakieś blokady. Żandarmeria, ciężarówki, strzały. Starałem się jak najszybciej zniknąć. Okazało się, że kilka domów dalej, na murze wypalonej ambasady niemieckiej przy Piusa, przeprowadzano uliczną egzekucję więźniów z Pawiaka. To wydarzenie utkwiło mi w pamięci, bo to była pierwsza egzekucja. Później takie sprawy spowszedniały. Egzekucje się powtarzały, a uliczne łapanki, strzały, pościgi stały się codziennością. Zaczęliśmy się przyzwyczajać do niebezpieczeństw, niepewności i stałego zagrożenia. Ciągle ktoś ginął. Ludzkie życie traciło na wartości. Stało się to dramatyczną normą. Któregoś dnia poszedłem odebrać zamówione zdjęcia legitymacyjne do zakładu fotograficznego na Marszałkowskiej koło Żurawiej. Otwieram drzwi, a w środku pełno Niemców. Gestapo przeprowadza rewizję. Zamarłem. Natychmiast dwóch się przy mnie znalazło. Wciągnęło do środka i zamknęło szybko drzwi, aby z zewnątrz nikt nie widział, co się dzieje. Na szczęście nic ze sobą nie miałem. Sprawdzili tylko kwit, z którym przyszedłem. Roztrzęsionym właścicielom kazali mi wydać zdjęcia i wypuścili. Mam to zdjęcie schowane do dziś. A przecież w tak zwanych kotłach ten, kto wszedł, bywał na ogół aresztowany i szczegółowo sprawdzany. Rzadko wypuszczany. Mnie się udało. Narastał dramat getta. Jeździłem pod jego murami tramwajem ulicą Chłodną, pod mostem, który łączył małe i duże getto. Widziałem tłumy Żydów przelewające się przez ten most, aż małe getto stało się tak małe, że już nie graniczyło z dużym. Jeździłem też Okopową i widziałem stojące w oczekiwaniu na możliwość przekroczenia Aryjskiej ulicy kondukty pogrzebowe odprowadzające zmarłych na cmentarz. Stali często godzinami, aż policja zamykała ruch na Okopowej, ponaglając oczekujących wrzaskiem, aby szybko przewieźli ciała. Pewnego dnia nasz tramwaj zatrzymano i ze zgrozą obserwowałem to straszne pohańbienie elementarnych praw ludzkich. Podczas powstania w getcie słup dymu i ognia palącego się miasta bił w niebo przez 3 tygodnie. Byliśmy wszyscy wstrząśnięci tym dramatem i własną bezradnością. Przejeżdżałem kilkakrotnie przez Plac Krasińskich na Żoliborz i widziałem to opisane w wierszach Wesołe Miasteczko. Pod murem stały jakieś budy i karuzele, ale kręciły się tylko w oczach poety. Stały opuszczone, bo przecież pod ten mur każdy bałby się podejść. To groziło zastrzeleniem. Mury getta były otoczone strefą bezpieczeństwa, której granic nikt nie odważyłby się przekroczyć. Licencja poetyka w tym przypadku przekroczyła granicę rozsądku. Pensjonat w Zarybiu dawał dobre przykrycie dla różnych form konspiracji. Mieliśmy nawet na przechowaniu Anglika, który uciekł z obozu. Z tymi Anglikami był straszny kłopot. Oni uciekali i oczekiwali od Polaków pomocy. Ale nie zdawali sobie sprawy ze stopnia zagrożenia. Jemu groziło powtórne zamknięcie w obozie jenieckim, gdzie nie było Anglikom bardzo źle. Polaków za pomoc jeńcom rozstrzeliwano. Wiele osób poniosło śmierć przez taką głupotę i niefrasobliwość. Nasz administrator, Janek Tesmer, czyli Felix Ofierski, został dowódcą komórki przyjmującej zrzuty. Cały zespół pracowników gospodarstwa był zorganizowany jako jeden oddział. W noc zrzutów wyjeżdżały nasze i inne wozy konne na wyznaczone miejsce. Tam przyjmowano zrzuty, a załadowane na wozy kontenery wieziono nocą pod zbrojną obstawą czasami aż kilkanaście kilometrów do różnych magazynów. Zarybie było jednym z nich. Kontenery chowano w słomie i powoli rozładowywano. Przepakowywano w mniejsze paczki i wywożono sukcesywnie do odpowiednich miejsc. W budynkach zarybskich zawsze można było znaleźć dziwny sprzęt, raczej nie nadający się do robót rolnych. Skrzynki granatów, moździerze, pistolety. Razem z Hanką bardzo chcieliśmy wziąć udział w odbiorze zrzutu. Janek musiał uzyskać na to zgodę swoich przełożonych. W końcu uzyskał. Mieliśmy odbierać zrzut w listopadzie 1943 roku. Któregoś wieczora zatelefonowano do mnie z Zarybia. Rozkaz był wyraźny. Idź spać do ciotki. Nic nie rozumiałem, ale o nic się nie pytałem. Tylko przeniosłem się na noc do dawnej stróżówki, w której na parterze mieszkała nasza kuzynka Zofia Malewska. Dopiero nazajutrz dowiedziałem się szczegółów. Gestapo chciało aresztować Stanisława Frelicha. Mieszkał w Podkowie i tam przyjechali po niego, ale go nie zastali, bo akurat był u nas w Zarybiu. Wtedy Niemcy się podzielili. Część została, a dwóch wybrało się do nas. Chyba nie zdawali sobie sprawy z odległości, bo taki ponadkilometrowy spacer po nocy w lesie, nieoświetlonymi ulicami, stanowił poważne ryzyko. Kiedy doszli do Zarybia, byli solidnie przerażeni. I tu się rozpoczął ciąg wydarzeń jak w filmie gangsterskim. Zaczęli się dobijać do drzwi, głośno krzycząc. Usłyszała to moja matka, która natychmiast wypuściła Frelicha tylnym oknem do ogrodu. Pobiegł w noc, ale zamiast schować się w krzakach i przeczekać najście, poleciał do swego domu i tam wpadł prosto w ręce oczekujących gestapowców. Wkrótce zginął w ulicznej egzekucji na Puławskiej. Krzyk Niemców usłyszała też nasza kucharka. Ponieważ Janka Tesmera nie było w domu, wbiegła do jego pokoju, żeby zobaczyć, czy nie ma tam czegoś trefnego. Niemiec, stojący przed domem, zobaczył, że się zapaliło i zgasło światło. Gdy weszli do domu, to natychmiast polecieli do tego pokoju i zaraz z podłóżka wyciągnęli pistolet. I wtedy zaczęli się bać na dobre. Była noc, wielki dom, mnóstwo kręcących się osób, pistolet, a ich tylko dwóch, oddalonych od swoich o co najmniej kilometr. Wycofali się jak najszybciej. Ale spisali dane Janka i rozkazali, aby natychmiast stawił się w gestapo. Tymczasem Janek poszedł po Hankę na stację kolejki, aby ją przyprowadzić do Zarybia. Nie poszli jednak główną drogą, ale boczną, równoległą do niej, aby nikogo nie spotkać. Właśnie tą ulicą szli Niemcy z Zarybia i natknęli się na nich. Ręce do góry. Obszukali Janka, ale nie wylegitymowali. Ucieszyli się, że nie stanowił dla nich zagrożenia. I poszli. Nie zapytawszy o nazwisko. Gdyby zapytali, to Janek by już pewnie nie żył. Bo nie sądzę, aby chcieli go aresztować i po nocy prowadzić. Trzeba było działać natychmiast. Przede wszystkim zmobilizowano wszystkie siły i wywieziono całe magazyny broni na pola, gdzie je pozakopywano w ziemi. Dopiero po paru tygodniach zaczęła się ich ewakuacja. Janka wysłano gdzieś spać i czekano, czy przypadkiem Niemcy nie wrócą w większej sile. Nie wrócili. Następnego dnia rozpoczęły się starania, aby sprawę jakoś utopić. Ktoś z konspiracji załatwił ojcu wizytę w gestapo. W tym czasie były różne drogi kontaktów. Poszedł i zwalił wszystko na Janka. Niemcy jakoś to tłumaczenie przyjęli. Pamiętam, że z matką czekaliśmy na jego powrót w małej kawiarence na rogu Koszykowej i 6 sierpnia. Wrócił. Ale na kilka tygodni wyjechaliśmy całą rodziną do Rokotowa pod Sochaczew, do majątku Wacka i Anety Dąbrowskich. Janek zaś wyjechał do partyzantki. Przeżył wojnę, ale niestety zaraził się jakąś złośliwą chorobą od krowy, której pomagał się ocielić. Skróciło mu to znacznie życie. Ale wróćmy do szkoły. Budynki były nieopalane. Brakowało węgla. W czasie mrozów ogłaszano przerwę i wtedy nadrabialiśmy zapóźnienia. Natomiast w lecie nie było wakacji. Zakończenie studiów miało nastąpić we wrześniu 1944 roku. Nie wiedziałem, co będę robić dalej. W końcu lipca dano nam tydzień wolnego, aby przygotować się do końcówki. Myślę, że ta przerwa była związana z wydarzeniami na froncie, który zbliżał się do Warszawy. Niemców ogarniała panika. Pojechałem do rodziców do Podkowy i tam dostałem ciężkiej grypy. 30 lipca poszedłem do łóżka, a 1 sierpnia w Warszawie zaczęło się powstanie.